Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Robert Leszczyński.
Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Witamy w Grodzie Leszczyńskich.
Czuję się tutaj bardzo, bardzo u siebie ze względu na nazwisko.
Króla Leszczyńskiego pan kojarzy, czy nie?
Tak, podwójnego króla Leszczyńskiego. Kiedyś zrobiłem sobie nawet sesję fotograficzną tutaj.
Szczerze mówiąc, nie był to najlepszy polski król.
No nie, nie, nie. Panował w trudnych czasach. Uwarunkowania polityczne nie były wtedy najłatwiejsze.
Podobnie jak dzisiaj.
Nie, dzisiaj są szalenie, szalenie miłe i sympatyczne uwarunkowania. Moim zdaniem Stanisław Leszczyński bardzo chętnie by się zamienił z Robertem Leszczyńskim.
A Robert Leszczyński z Stanisławem w końcu wszedł do polityki.
Ja uważam, że każdy jest w polityce. Jest takie powiedzenie, jeżeli ty się nie zajmiesz polityką, to polityka zajmie się tobą. Oczywiście w latach 80., kiedy ja zaczynałem się interesować polityką, wszystko było polityczne. To znaczy każdy był uwikłany w spór pomiędzy ludźmi reżimu Wojciecha Jaruzelskiego, a reżimu antykomunistycznego. Każdy był. Wszystko było polityczne.
A pan był po której stronie, przepraszam? Nie chcę obrazić, ale...
Nie, byłem po stronie Solidarności. Tak jak wszyscy, wszyscy przyzwoici ludzie.
Kombatanstwo pan tutaj uprawia. 13 grudnia pan wyjdzie też na ulicę, będzie pan demonstrował pod domem generała.
Na pewno jest to dla mnie bardzo, bardzo ważna data, aczkolwiek 13 grudnia został zawłaszczony przez pewne siły polityczne, które niekoniecznie... Pewne święta narodowe dają się zawłaszczać.
Jak może się inaczej, może ci ludzie, którzy czczą 13 grudnia, dnia okazało się, że mówią jednym głosem.
Ci, którzy niekoniecznie lubią datę 13 grudnia, na przykład ja nie cierpię tej daty, niekoniecznie muszą dobrze czuć się w towarzystwie pewnych panów, którzy będą tam palili ogniska pod domem Wojciecha Jaruzelskiego. To jest jakieś 50 metrów od mojego domu, więc ja będę u siebie.
A, to usłyszy pani.
Tak, tak oczywiście. Pan ulica psa, będzie zablokowana.
Wiecie pan psa wyprowadzić, to okaże się, że bierze pan udział. Ale, no bo zdecydowanie wybrał pan inaczej niż ci ludzie.
W latach 80. Wszyscy byli po stronie Lecha Wałęsy, tylko że proszę zaufać mojej pamięci. Może jeżeli ktoś ma 44 lata, również swojej pamięci. Ja, jakkolwiek bym nie mieszał w swojej pamięci, to pamiętam Lecha Wałęsę. Pamiętam nazwisko Kuroń, pamiętam nazwisko Lityński, pamiętam nazwisko Mazowiecki i pamiętam nazwisko Geremek. Nie pamiętam nazwiska Kaczyński, nie pamiętam nazwiska Krzeklewski, nie pamiętam nazwiska Macierewicz. Tak?
Czyli innymi słowy, Gwiazda pan pamięta?
Andrzeja Gwiazda jak najbardziej
pamiętam. Anna Walentynowicz pan pamięta?
Tak, tak, tak. To są też osoby, które bardzo dobrze pamiętam, ale jednak nazwisko Frasyniuk lepiej pamiętam niż nazwisko Gwiazda.
No może bliżej pokoleniowo panu było, bo to...
Nie, mi się zdaje, że sierpień 80 roku i później to się zamknęło właśnie 13 grudnia. Jednak to Lech Wałęsa był przywódcą.
Wtedy wszystko było jasne, wtedy wróg był czerwony, a tak dzisiaj jest. Mamy różnicę. Dla was wróg to czarny.
Nie, absolutnie się nie zgadzam z tym. Absolutnie, absolutnie nie. Absolutnie dla nas, może tutaj powiem coś dosyć naiwnego, ale przystępując do wyborów, przede wszystkim byłem przekonany, że moim największym wrogiem politycznym są ci, którym nie zależy. To znaczy, raz się znalazłem przez znajomych, którzy zabrali mnie na jakąś imprezę, okazało się, że wszyscy dookoła są bardzo, bardzo groźnymi kibicami jednego z klubów sportowych. Oni powiedzieli, że miło nam ciebie poznać, oczywiście bić się tutaj nie będziemy, ale jedna rzecz nas łączy, nam nie jest wszystko jedno. Także wydawało mi się, że przystępując do wyborów, staramy się urwać kilka procent tym niezdecydowanym, tym, którzy nie chcą iść na wybory. Później okazało się zupełnie inaczej, że najwięcej żeśmy urwali tym czerwonym.
No właśnie dlatego, że bardzo ostro pojechaliście po czarnych.
To zależy, co dla kogo jest istotne. Bo jeżeli na przykład patrzymy na takiego Roberta Biedronia, to dla Roberta Biedronia najważniejszymi kwestiami są kwestie obyczajowe. On nie ma żadnych tam lotów związanych z antyklerykalizmem zupełnych. Natomiast są rzeczywiście osoby, które mają pewne przywiązanie do haseł antyklerykalnych. Aczkolwiek no, nikt nie próbuje tutaj oczywiście zamykać kościołów, co najwyżej chce je opodatkować.
No ale pan promował apostazję, tak?
Tak, ja promowałem apostazję. Apostazja nie ma nic wspólnego z walką z kościołem, tylko polega na tym, że osoby, które są niewierzące, czynią jakiś rodzaj absolutnego bałaganu mentalnego, uczestnicząc w organizacji, które nie popierają. To jest tak, jakbyśmy byli na przykład szalikowcami Legii Warszawa, a tak naprawdę byśmy udawali, że jesteśmy szalikowcami na przykład GKS-u Katowice. To jest nie fair. Jak
tak
jesteś szalikowcem Legii Warszawa, przyznaj się do tego. Nie bądź szalikowcem innego klubu.
Ale pan wie, że dla katolików wierzących, ktoś, kto ogłasza apostazję, skazuje się na jakby to ładnie powiedzieć, potępienie.
Na potępienie, w które oczywiście nie wierzy. To jest coś takiego, jakbyśmy mówili, że mówienie źle o jednorożcach powoduje, że ten jednorożec może nas pokąsać później. Mhm. Tylko, że my w jednorożce nie wierzymy i chodzimy sobie normalnie po ulicy, więc ja nawet tutaj powiedziałbym o niechlujstwie duchowym bardzo wielu moich znajomych, którzy przeszli na inne religie, a nie rozwiązali swoich spraw z religią katolicką.
Ten antyklerykalizm, powiedzmy, w cudzysłowie, antyklerykalizm ruchu Palikota, myśli pan, że pomoże Kościołowi?
Myślę, że tak, dlatego, że na pewno to jest taka teoria, do której bardzo często się odwoływał i Sokrates, i Słowacki lubił taką rolę przybierać. Jest to motyw zmuszenia do aktywności. Jest coś takiego, że Kościół katolicki dostaje swoich wiernych gotowych na srebrnej tacy w momencie chrztu. Dosyć, można powiedzieć nawet więcej, że nie uchodzi nie ochrzcić dziecka, prawda? Że to jest złe.
A wy mówicie, wprowadzamy wolny rynek, również duchowo, i trzeba o klienta zabiegać, i trzeba o klienta dbać.
Ja myślę, że to jest jakaś przesada, natomiast trzeba klienta traktować poważnie. Dlaczego osoby, które są niewierzące, albo na przykład są innego wyznania, albo z jakichś powodów nie chcą dotować nie kościoła, nie, proszę państwa, konkurencyjnej partii politycznej. Mhm. Dlaczego, jest pytanie do państwa, dlaczego wszyscy księża są konserwatywni? Jeżeli ja nie jestem konserwatywny, jeżeli ja jestem liberalny, ewentualnie jestem tak zwanym postępowcem, tak jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, funduję różne rzeczy partii opozycyjnej wobec siebie. Chciałbym nie fundować tego, nie dawać pieniędzy na działalność,
O kościele, czy mówimy o partiach politycznych?
Bo tutaj mówimy teraz o kościele, dlatego że z jakiegoś dziwnego powodu kościół zawsze stoi po tej samej stronie sceny politycznej.
No, zdziwiłby się pan, znam, ale mniejsza.
Tak, ale to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo bardzo często w prywatnych rozmowach księża mają zupełnie
nawet
inne poglądy.
Biskupa Pieronka wymieni. Ale mniejsza tak, a propos partii politycznych, wy mówicie coś o finansowaniu partii politycznych, czy nic nie mówicie?
Finansowaniu partii politycznych w ten sposób, że nie chcemy, jesteśmy przeciwni tej ustawie, która jest w tej chwili, że partie są dotowane z budżetu państwa, powinny być dotowane z obywateli, dokładnie w ten sam sposób, w jaki dotowane są fundacje pożytku publicznego. To znaczy pan albo ja, przychodząc do wyboru, to prawdopodobnie byłoby więcej niż 1% i wtedy można by było dać pieniądze na partię polityczną.
Ale bierzecie kasę z budżetu.
No tak, ale
za wybory.
Jest coś takiego, że piłkarz, który gra w piłkę nożną, nie musi akceptować wszystkich zasad.
Zdaje się, że potrzebujecie pieniędzy, bo się posłowie muszą zapożyczać. Wekle podpisywać.
No tak, bo jesteśmy jedyną partią polityczną w tej chwili, chociaż nie wiem, czy jedyną. Nie, zdaje się, że jesteśmy jedyną, która nie miała dotychczas, prawda, nie dostawała pieniędzy, bo PJN teraz ciągle miał te pieniądze, on te pieniądze utraci, a Polska Solidarna, no to są oczywiście posłowie, którzy zostali wybrani i im się te pieniądze należą, pomimo tego, że startowali pod szyldem innej partii.
To jest wasz pomysł, który przemieni się w ustawę, żeby był 1%, czy jakiś procent na partie polityczne?
Jestem przekonany, że tak będzie, dlatego że ludzie tego chcą.
A jacy mają być Polacy, jeżeli rządził będzie ruch Palikota?
Będą bardziej laiccy, na pewno. Chcemy, żeby to państwo było laickie. Chcemy, żeby było nowoczesne w takim rozumieniu bardzo potocznym.
Pędzące bimber po piwnicach.
Ustawa bimbrowa nie dotyczy pędzenia bimbru po piwnicach, tylko uczynienia polskiego prawodawstwa takiego samego jak w Austrii. To znaczy tam można wyprodukować opodatkowany, zgodny z prawem o sanepidzie, dobry alkohol, który jest sprzedawany jako produkt regionalny. Polska jest jedynym krajem w regionie.
Ale pan wie, że w Austrii alkohol produkuje się z czegoś innego niż w Polsce. No tu będzie recepta 1410.
Nie, ale to nie, ale to będzie, to nie ma być alkohol z ziemniaków ani ze zboża. To mają być nalewki. To nie ma być bimber.
Destylaty owocowe.
To mają być destylaty owocowe o innych smakach, których nie ma, bo ten alkohol nie ma być tani. On będzie oakcyzowany, on będzie opodatkowany. Jeżeli ktoś chce się napić, to naprawdę pójdzie do monopolowego.
To będzie Polska smakoszy, pana zdaniem.
To jest jeden z elementów, ale mam nadzieję, że
Polska jarająca trawę powszechnie do tego.
Polska już jara trawę, tylko że jeszcze Polska na dodatek wsadza tych jarających do więzienia, mając chyba inne problemy do rozwiązania niż wsadzanie ludzi,
Ponieważ nie możemy sobie poradzić z problemem, to zalegalizujmy.
Nie, to jest bardzo złe podejście. Jest bardzo wielu problemów, na przykład przekraczania prędkości nie można zalegalizować. Ja byłbym bardzo przeciwny. To znaczy, to nie chodzi o to, że mamy problem, to zalegalizujmy. Ja uważam, po pierwsze dwa narkotyki mamy w Polsce legalne. Nikotyna jest bardzo groźnym narkotykiem, od którego bardzo wiele osób umiera, i alkohol jest bardzo groźnym narkotykiem, od których bardzo wiele osób umiera.
Trzeci mniej groźny, zdaniem zwolenników, a co z innymi?
Chcemy żyć w państwie, w którym raczej się na różne rzeczy pozwala, niż ich się zabrania.
Na amfetaminę też na przykład?
Nie, absolutnie nie.
A dlaczego? Jaka jest różnica?
No nie no, a jaka jest różnica między alkoholem a amfetaminą? No ogromna, no. Alkohol, na alkohol przystajemy, a na amfetaminę nie. To znaczy, jeżeli dajemy palec, to nie dajemy całej ręki. To jest dla mnie absolutnie oczywiste. Powiem tutaj, użyję przykładu kulturowego. Otóż model konsumpcji amfetaminy to są inni ludzie, inne sytuacje, inne pieniądze, inne zachowania. To jest coś takiego, jakbyśmy powiedzieli...
A jak się za chwilę pojawi partia, która powie...
Proszę porównać... Amfetaminę... Proszę, nie. To by, ja byłbym przeciwny, ale... Ale proszę porównać smakosza, który pije dobre wino i człowieka, który pije na przykład wódkę. To nie jest coś takiego, że oni są tak zupełnie wymienni. Jest inna tradycja, inna kultura, w inny sposób się to robi. Tak, taka sama jest różnica między amfetaminą a marihuaną.
I jeszcze coś... Aha, hazard jeszcze można by zalegalizować.
Nie, hazard nie.
A prostytucję, aha, bo wstręczycielstwo, najnowsze pomysły.
Prostytucja w Polsce jest legalna, wstręczycielstwo jest nielegalne i pojawił się taki projekt, żeby opodatkować to, co i tak już istnieje. Zdajemy sobie sprawę z istnienia jakiegoś problemu i rzeczywiście nie należy, to jest bardzo, bardzo interesujący element naszej rozmowy, nie należy akceptować wszystkiego tego, co się dzieje, co jest nie do zaakceptowania, na przykład przekraczania prędkości.
Ale ja bym dyskutował przekraczania prędkości, bo na niemieckich autostradach ograniczeń nie ma.
No tak, ale w Polsce nie ma jeszcze tych autostrad, tylko chodzi mi o to, niech to będzie metafora jakiejś rzeczy, która się dzieje, ale na którą nie możemy się zgodzić, nie chcemy się zgodzić i nie polega uprawianie polityki na tym, żeby godzić się na wszystko, z czym sobie nie możemy poradzić, aczkolwiek chciałbym żyć w kraju, w którym raczej się pozwala niż zabrania, w którym raczej władza ufa obywatelowi, niż leje go po łapach i wsadza do więzienia na długotrwałe wyroki porządnych ludzi, którzy mogą później zostać nauczycielami za posiadanie niewielkiej ilości marihuany, mówmy konkretnie.
Zastanawiam się, co z was jest za lewicę. Tak naprawdę.
A co jest lewicą, a co jest prawicą? Czy Solidarność Polska jest prawicowa, czy lewicowa? Z jednej strony są ultraprawicowcy, prawicowi, jeżeli chodzi o głosowanie, a z drugiej strony jest to jednak ruch polityczny związany z ruchem robotniczym, prawda? To jest jednak ruch robotniczy. To oni przecież podpalają Warszawę raz na jakiś czas, prawda, żeby walczyć o prawa pracownicze. Tak. Nie ma dzisiaj, to XIX-wieczne pojęcie to jest lewica i prawica.
Podpalania, ale już niestety nie mamy czasu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Robert Leszczyński.
To znaczy, ja mam bardzo dużo czasu. Jeżeli będzie jeszcze okazja, to się bardzo, bardzo chętnie polecam na kontynuację naszej rozmowy.
Dziękuję bardzo.